W tym roku jest 110. rocznica pierwszego wykładu Marii Skłodowskiej na Sorbonie, czyli pierwsza kobieta przekracza próg Sorbony jako profesor. Pierwszy raz jest kobieta wpuszczona, co prawda do małej auli Sorbony, ale jednak i ma prawo wygłosić tam wykład.
Piotr ginie, bardzo tragicznie ginie, Maria zostaje sama, sama dokonuje dalej poważnych odkryć, zresztą wykład, który wygłasza na Sorbonie, wstępując na tę katedrę, którą miał Piotr, zaczyna w miejscu, w którym mąż go zakończył. Maria długo jest sama, aż pewnego dnia zdarza się taka sytuacja, że skarży jej się żona i wspólnego przyjaciela, że ma dość oschłego męża. Ponieważ zna tego męża, robi mu wymówki, a on jej na to mówi, wiesz, ale żona mnie nie rozumie. Żona mnie bije, podobno nawet żelazkiem, i pokazuje ślady. Tak zaczyna się wielka namiętność Marii i Paula Langevin. Wielka miłość, wielka namiętność. No, ma w każdym razie wielkie konsekwencje dla Marii. Grozi jej nawet wydalenie z Francji.
Rzeczywiście tak było. To znaczy ta przemoc żony w stosunku do męża naprawdę miała miejsce. Przy czym jest jeszcze jedna sytuacja, bo jeszcze jest taki dzień, kiedy Maria Skłodowska po ciemnej, czarnej sukni, w której chodzi... Ona w ogóle była bardzo praktyczną osobą, w związku z tym przeważnie ubierała się na ciemno, ale nagle przychodzi do swoich przyjaciół w jasnej sukni i z kwiatem we włosach. Nie zamyśla się tak często. I rzeczywiście tak się dzieje. Ona po prostu się znowu zakochała. Tylko, że ta miłość i to zakochanie, ono przyszło znowu jako konsekwencja czegoś, czy taka kropka nad i. Dlatego, że Paul Langevin, bo o nim mowa, no, był przede wszystkim genialnym fizykiem, był trochę młodszy od Marii, był przyjacielem Piotra i przyjacielem Marii. Oboje, i Piotr i Maria, byli dla niego autorytetami nie tylko naukowymi, ale także jeśli chodzi o charakter, o osobowość, moralność. I on często bywał w ich domu. Zresztą, tak jak powiedziałam, to była grupa ludzi, którzy spędzali ze sobą wolny czas. Państwo Borelowie, Perenowie, Curie, Langevin. Jean Langevin rzeczywiście do tego towarzystwa nie pasowała. To nie była osoba związana z nauką, to nie była osoba, której ojciec był związany z nauką. To była dość prosta, żeby nie powiedzieć prymitywna kobieta, a szczególnie prymitywną osobą była jej matka. To była taka osoba, która wszystko musiała wiedzieć, we wszystkim musiała uczestniczyć i zawsze musiała mieć ostatnie zdanie. Panie nie ceniły Paula, chociażby dlatego, że no za mało zarabiał. No gdyby tak ten swój geniusz on skierował do jakiegoś koncernu, tak, który by przynosił pieniądze, a nie on się zamknął w laboratorium i badał coś, co to w ogóle istnieje czy nie istnieje. Czyli to kryterium finansowe było bardzo, bardzo ważne. Też trzeba wspomnieć o tym, że państwo Langevin mieli 5 dzieci. Rzeczywiście te dzieci trzeba było z czegoś utrzymać, no jest jasne. No ona nie pracowała. Zamiast wspierać tego męża jakoś, Paul rzeczywiście był uczonym, wielkim uczonym. Razem z Marią od pewnego momentu zaczęli dużo więcej czasu spędzać razem w laboratorium. Po śmierci Piotra dla Marii laboratorium było jedynym miejscem, w którym mogła się schronić. To znaczy z jednej strony czuła tam obecność Piotra i to jej pomagało, a z drugiej strony no, kierowała myśli w takie strony, że nie czuła się tak samotna. I rzeczywiście zaczął się pojawiać Paul z problemami, jak pani powiedziała, tak? Paul niezrozumiany, w dodatku rzeczywiście był parę razy pobity przez żonę. No i tak się zaczęło.
Tak się zaczęła namiętność, która ona naprawdę go szantażowała, że popełni samobójstwo. Światło dzienne ujrzały listy, które pisała, bardzo namiętne listy do Paula, które pewnie dużo mówią o Marii, a przynajmniej pozwalają na pewne spekulacje. Co jest w tych listach?
Mnie przede wszystkim zawsze zastanawiało to, na ile tak rozsądna osoba jak Maria, ale to jest to zakochanie pewnie, straciła instynkt samozachowawczy, żeby te wszystkie listy, które już pisała, bo wiadomo, listy są taką rzeczą, znaczy dla mnie na przykład, może dla niej też list był rozmową, tak? Czyli jak pisała list do Pola, to tak jakby z nim rozmawiała. Tylko może potem należało je zniszczyć, te listy. A oni trzymali rzeczywiście te listy w wynajętym mieszkaniu i ta wścibska teściowa Pola po prostu zorganizowała wykradzenie tych listów. Tak? Maria dość wcześnie stała się dla żony Pola zagrożeniem. No bo tak, jest mądrzejsza. Pol może z nią porozmawiać, mnie odstawia, nie chce ze mną rozmawiać. Tak jak kiedyś przychodził i Jean mogła mu robić awantury, tak teraz w ogóle znika, no nie ma komu robić tych awantur. I w związku z tym rzeczywiście Jean Marie nienawidziła jej do tego stopnia, że któregoś razu spotkawszy ją na ulicy zagroziła, że ją zabije. Więc Maria naprawdę mogła się czuć przerażona. Też trzeba powiedzieć, że Maria miała w ogóle szczęście do takich mężczyzn, oprócz Piotra, którzy nie mieli własnego kręgosłupa takiego. Bo Pol potem, kiedy już cały związek się rozpadł, uzyskał separację od żony, potem do tej żony wrócił, a potem się okazało, że jedna ze studentek zaszła z nim w ciążę i przyszedł do Marii, żeby pomogła, żeby dała pracę tej studentce, bo trzeba pomóc dziewczynie. Taki był, no był... Był uczonym wielkim, ale silnym mężczyzną na pewno nie był. Co prawda pojedynkował się o Marię. Pojedynkował się o Marię z jednym z dziennikarzy właśnie takiego brukowca, no ale ten pojedynek też się tam zakończył przysłowiowym strzałem w powietrze, więc do niczego nie doszło, ale można było powiedzieć, że próbował honor Marii ocalić, czy go bronić.
Rzeczywiście nie miała szczęścia do tego pierwszego i do tego ostatniego mężczyzny. Pierwszy zostawił ją pod naciskiem rodziny, bo była za nisko urodzona, po czym natychmiast znalazł sobie równie nisko urodzoną, a ostatni zostawił ją, bo była zbyt sławna, po czym natychmiast znalazł sobie taką, która była mniej sławna.
Jeśli można, rzeczywiście w przypadku Kazimierza Żorawskiego to chyba dobrze się stało, dlatego że pewnie ktoś by odkrył odkryłby Polon i Rad, odkryłby promieniotwórczość i tak dalej. Nie byłaby to Maria, bo pewnie byłaby, tak, ale pewnie by na wysokim poziomie prowadziła profesorski dom, dlatego że Kazimierz Żorawski został znakomitym matematykiem. Był zresztą przez pewien czas rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rzeczywiście ten dom byłby właśnie taki bardzo, bardzo dobry dom inteligencki pana profesora i pani profesorowej, ale nic poza tym. Albo by doszło do tragedii, to znaczy jednak zwyciężyłaby pasja i nagle byłby rozwód, tak?
Jak tak przyjrzeć się życiu Marii, to kilka razy zdarzają się dziwne zbiegi okoliczności, które raz są dobre, raz są żadne, ale jednak się zdarzają. Pierwszy to ten zasadniczy, o którym pani mówi, czyli mogła wyjechać, bo ją na szczęście rzucił. Natomiast to, że ona zresztą o tym mówiła, że jej sukces w Paryżu, to, że mogła przeprowadzać te wszystkie badania, polegał na tym, a właściwie miał swoją przyczynę w tym, że w Polsce jeszcze nauczyła się analizy chemicznej. I teraz jedną z osób, która uczy Marię analizy chemicznej, jest asystent Mendelejewa.
Jej kuzyn Józef Jerzy Boguski. To on załatwia Marii, młodej Marii, możliwość uczenia się w laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. I tam Maria rzeczywiście, i to był jedyny czas, kiedy ona uczy się chemii. I to jest w ogóle niewyobrażalne.
Nie była wykształcona.
Nie miała wykształcenia chemicznego. To jest jedyny czas, ta analiza chemiczna, której ona się uczy u Kossakowskiego i Millicera. Ona zresztą potem w roku 25, kiedy przyjeżdża do Warszawy, to ona to mówi, że to był najważniejszy moment. Gdyby jej wtedy nie nauczyli analizy chemicznej, nie wydzieliłaby radu. Więc to też jest fantastyczne, że ona pamięta o tym, tak? Ona wie, co komu zawdzięcza. To chyba też u wielkich ludzi się tylko zdarza.
I jeszcze jeden taki dziwny zbieg okoliczności, mianowicie wnuczka Marii, córka Ireny, wychodzi za mąż i w dniu ślubu dowiaduje się, że jej mąż, to znaczy jak jej mąż ma na nazwisko, świetnie wie, ale dowiaduje się, kim jest Langevin, bo tak nosi na nazwisko jej przyszły mąż.
Tak, Michel Langevin, czyli wnuk Paula Langevin. Co prawda, ja powiem tak, ja nie do końca w to wierzę.
W tajemnicę.
Nie do końca w to wierzę. Myślę, że to jest taka próba utrzymania pewnej pomnikowości, tak? Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy najpierw to jest to pokolenie Marii i Piotra, tak? No, oni się trzymają z określonymi ludźmi. To jest jasne, że wybieramy tych, którzy jakoś nam tam pasują. Potem to samo jest z Ireną. Dla mnie jest niewyobrażalny fakt, że w środowisku naukowym, które jest małe, zamknięte, oczywiście nie trzeba o tym gadać, bo to nie jest prasa bulwarowa, tak? Ale o tym się wie. Więc teraz, czy było tak, że naprawdę trzymano to w tajemnicy, czyli to było celowe działanie, tak? Żeby o tym nie mówić? Bo proszę zauważyć, że w wydaniu polskim książki Ewy Curie o matce, książka po raz pierwszy Maria Curie ukazała się w 1937 roku, w Polsce ukazała się w roku 1938. W polskim wydaniu nie ma słowa na temat romansu Marii z Polem. Kiedy rozmawiałam z panią Elżbietą Staniszkis, pani Ela mieszkała wiele lat w Stanach, na stare lata powiedzmy wrócili do Polski z panem Jerzym i to byli przecudni ludzie, przesympatyczni, ciepli ludzie. Ja z panią Elżbietą trochę podróżowałam do różnych szkół, do różnych domów kultury, no i te podróże nas jakoś tam zbliżały. I ona mi opowiadała, że to był nacisk. To był nacisk obu sióstr Marii, czyli ciotek Ewy, Bronisławy Dłuskiej i Heleny Szalejowej, Skłodowskiej-Szalejowej, żeby nie pisać o pewnych rzeczach. O co chodziło? No, pamiętajmy, że to jest taki czas, kiedy ważne jest, że... Bo Maria z jednej strony była osobą prywatną, ale z drugiej strony, była dobrem publicznym. I to jest to brzemię, że no nie można o wielkiej Polce napisać, że miała romans, tak? Nie można wszystkich listów wielkiej Polki zacytować w polskim wydaniu, bo na przykład w wydaniu angielskim i francuskim jest więcej listów. I to była ta kontrola, czyli dbanie o to, żeby ta Maria jednak była takim wzorem, ideałem. No a nie była takim, bo była człowiekiem na szczęście. Wracając do Heleny, że być może utrzymywano to właśnie w tajemnicy. A jak już był ten ślub, no to nie wiem, no bo co, Michel też nie wiedział, że jest wnukiem swojego dziadka.
Że dziadka łączyło coś z babcią narzeczonej.
Ja to zawsze tak mówiłam młodzieży, jak oprowadzałam ich po muzeum, no bo ja byłam zdania, że jednak trzeba o tym mówić, tak? W jak najbardziej taki prawdziwy sposób, pokazując to, że no i Paul mając swoje uczucia i Maria mając swoje uczucia, no to nie są tylko roboty laboratoryjne. Mówiłam o tym, że to kółko się tak jakoś zamknęło, tak? Jak, przepraszam, nie babcia, gdzieś tam wnuczek i wnuczka.
Teraz obraz, który będziemy mieć Marii, myślę, na długo, będzie w jakiś sposób obrazem, który wykreuje film. Karolina Gruszka zagra rolę Marii, a że reżyserka francuska, więc na pewno nie będzie opierać się wyłącznie na polskich wydaniach książek. Swoją drogą właśnie, jakie jest pani zdanie, bo taka piękna postać, taka wielka postać, w tym najpiękniejszym tego słowa znaczeniu, wielka postać, a tak naprawdę filmowo nie do końca wykorzystana. Powstało kilka obrazów, zresztą z jednym z nich miała pani wiele wspólnego. Jeden, o którym było bardzo głośno, nigdy nie powstał. Tu wspomnijmy i odnotujmy, bo ma to pewien związek także z Lublinem. To był rok 2005, kiedy w niedalekim ośrodku Brama Grodzka Teatr NN odbyła się promocja kalendarza uniwersyteckiego, UMCS-u właśnie, specjalnego kalendarza, bardzo wyjątkowego, bo zawierającego, dodajmy, że przecież dzienniki Marii ukazały się niewiele wcześniej, bo w 90.
Ja je przywiozłam właśnie z Francji w 99 roku z Biblioteki Narodowej i potem dość szybko Sławek Zagórski z Gazety Wyborczej, tam to był wtedy magazyn, tak, Gazety Wyborczej, przetłumaczył to i to się ukazało. Powiedz im o mnie jak najmniej, tak, to taki był tytuł tego całego magazynu.
I wykorzystując wiedzę, nową wiedzę na temat Marii Skłodowskiej-Curie, dwie lubelskie dziennikarki, Anna Augustowska i Agnieszka Dybek, dziennikarki Gazety Wyborczej, opracowały, no we współpracy oczywiście z UMCS-em, znakomity kalendarz. Promocja odbyła się kilkaset może najwyżej metrów stąd i wtedy też na żywo odbyła się rozmowa z Martą Mesza-Ross, która... No, prawie już finalizowała myślenie o filmie na temat Marii Skłodowskiej-Curie i zapytana, czy przypadkiem taka premiera nie mogłaby się odbyć w Lublinie, powiedziała, ależ dlaczego nie. Premiera się nie odbyła z różnych pewnie powodów, pewnie nie tylko dlatego, że Krystyna Janda pokłóciła się z Joanną Szczepkowską, ale nie jest wykluczone, że tak.
Ja powiem tak, pani Marta Mesza-Ross, moja przygoda z panią Martą Mesza-Ross wokół tego filmu była dwuetapowa, bo... Najpierw to był właśnie 2005 rok, kiedy przyjechała jej asystentka do muzeum i coś tam o coś pytała, coś zaczęłyśmy razem przygotowywać i robić. Potem sprawa ucichła i to miała grać Szczepkowska. Potem sprawa ucichła, gdzieś się dowiedziałam, że jakiś sponsor się wycofał, no to takie praktyczne, przykre historie. I potem drugi raz sprawa wróciła właśnie w 2011 roku, kiedy to znowu ktoś tam do nas przyszedł do muzeum i już miała grać rolę Marii Krystyna Janda. I
zupełnie, przy czym Joanna Szczepkowska o tym nie wiedziała.
Tak. I zupełnie inny pomysł na ten film, inny pomysł na Marię w tym drugim filmie, tak? Ja się bardzo zdziwiłam, że to ma być Janda. Ja bardzo lubię Jandę i cenię ją, tylko jakoś mi tak nie pasowała. Może jeszcze wtedy była za młoda, może na Marię Skłodowską. Bo tak jak obserwuję Jandę, to ona się, no tak jak każdy z nas z wiekiem, tak trochę przyhamowuje, no to jest naturalne. Ale jeszcze za szybka była dla mnie. Ten film także nie powstał. I mi się wydaje, że już nigdy taki film zrobiony przez Martę Mesza-Ross nie powstanie, niezależnie od tego, czy się pogodzą panie, czy się panie nie pogodzą. Natomiast ten film z Karoliną Gruszką to rzeczywiście jest produkcja polsko... Nie wiem, jaka to jest kolejność, jaki kapitał przeważa, ale pewnie polskiego jest najmniej, ale francusko-niemiecko-polski. To nie jest film dokumentalny, archiwalny czy dokumentalny właśnie tylko. Mi zawsze brakowało w tej kinematografii poświęconej Marii takiego zwykłego filmu fabularnego. Dlatego, że te wszystkie dokumenty, no to są dokumenty dla uczniów, dla studentów, dla ludzi, którzy jakoś tam się postacią Marii interesują, ale to nie jest film, który ma szansę wejść do kin. Tak? Czyli
i do publiczności.
I do takiej bardzo szerokiej w związku z tym publiczności. Bo owszem, te dokumenty można, te filmy dokumentalne można pokazywać przy okazji różnych spotkań i opowiadać o nich i tak dalej, ale mi brakowało właśnie takiego zwykłego filmu fabularnego i zastanawiałam się dlaczego. Rozmawiałam z różnymi reżyserami, bo gdzieś tam przy tych filmach współpracowałam i pytałam ich, słuchajcie, dlaczego nikt nie zrobi filmu fabularnego? I pytanie i odpowiedź była dość prosta, bo to jest tak potwornie trudne. Dlatego, że z Marią nie jest tak łatwo jak z Einsteinem. Otóż wizerunek Einsteina jest znamy, nie tylko taki poważny, ale także ten z wywieszonym językiem, przepraszam, z fajką, różne są różne śmieszne wypowiedzi Einsteina, cytaty. Przy Marii tak nie jest. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy, to dążenie do utrzymania pomnikowości Marii, że no Marią sobie nie można tak szastać. Jest dbałość o powagę tego wizerunku. No chyba można zrobić jakiś dobry film fabularny, w którym się pokaże oprócz tego, że życie Marii, ale też w jej życiu, czy wokół jej życia jest tyle ciekawych wątków. Naprawdę w 2011 roku poznałam panią z Nowego Jorku, która, już nie pamiętam, w każdym razie ona współpracowała przy filmach, czy to jakaś producentka, czy ktoś, w każdym razie ona powiedziała, że bardzo by chcieli nakręcić film o Skłodowskiej i o wątku dotyczącym radu. Że to w ogóle można zrobić film sensacyjny, to co się działo z Radem na przykład w Instytucie Radowym w Warszawie w 1939 roku, jak to Łukaszczyk na własnych plecach w takim, no, takim parcianym plecaku tuż pod okiem Niemców właściwie dokonywał podmianki prawdziwego Radu na nic nieznaczącą 50 kg plus 1 gram ważącą tubę ołowiu. No, a ten Rad właśnie rzeczywiście, i to jest prawda, wykradł, zakopał tam najpierw na terenie działki u znajomych, potem ukrył dalej, a potem ten rad po wojnie wrócił i używano go. To był ten rad podarowany Instytutowi przez Marię Skłodowską. Więc tych wątków jest, ale taki film też nigdy nie powstał. Więc tych wątków jest naprawdę dużo i dobry reżyser no, mógłby z tego coś zrobić, nie tylko opierając się na tych miłościach.
Może czas na Marię.
Nareszcie. Może czas na Marię. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 2011 roku był taki plakat, a też w Lublinie tutaj też był. Myśmy go gdzieś pokazywali. Pora na Marię, czyli PO jak Polon, RA jak Rad na Marię. Całość tworzy bardzo fajne hasło właśnie, Pora na Marię.
Ale z drugiej strony to też dobrze, że to ma swoje plusy i minusy, to takie zamknięcie i wykreowanie przez siebie. Jednym z plusów jest też to, że tak naprawdę nie dała się zawłaszczyć przez nikogo, bo na przykład pierwsze były feministki do tego, żeby Marię sobie zawłaszczyć, a powiedzmy sobie jasno i wyraźnie, Maria zawsze pierwsza, pokonująca mężczyzn, zostawiająca ich daleko w tyle bardzo często i udowadniająca, ile tak naprawdę może osiągnąć kobieta, nigdy nie była feministką.
Tak, nie była feministką i co więcej, miała jakąś taką naturalną niechęć do hałasu wokół różnych idei, do hałasu wokół osób. Uważała to po prostu za coś nienaturalnego i sztucznego. I jeśli chodzi o feministki, czy raczej sufrażystki wtedy, to był jeden raz, kiedy ona podpisała petycję, bo rzeczywiście zwracano się do niej jako do autorytetu, tak, naukowego i takiego moralnego, no zanim się okazała oczywiście, że może kochać jako wdowa, no to, ale zwracano się do niej z prośbą o podpisywanie różnych petycji i ona odmawiała. Dlaczego? Dlatego, że uważała, że ona jest uczoną, ona zna się na chemii, ona zna się na fizyce i jej zdanie prywatne na taki czy inny temat kompletnie nie ma znaczenia. To znaczy nie należy mieszać ról, tak? Ale jedną petycję podpisała. To była petycja w obronie córki jej przyjaciółki, ta dziewczyna była sufrażystką i w którymś momencie, no to był ten, ostatnio był film, tak, z Meryl Streep na temat sufrażystek, one rzeczywiście tak działały, że one wychodziły na ulicę, protestowały, właściwie dawały się złapać. Siedziały w tych więzieniach, głodowały, były strajki głodowe, wypuszczano je po to, żeby nie narazić się na zarzut o to, że one tam umierają w tym więzieniu itd. I one znowu robiły to samo. I przy którymś z tych aresztowań właśnie Maria podpisała taką petycję o uwolnienie tej dziewczyny.
Równie dobrze jak feministką żartując, można by było ją nazwać buddystką, bo zdaje się, że buddyści ją bardzo cenią z powodu postawy. Świętym jest ten, kto dba o rozwój świata i o swój własny rozwój.